W tym odcinku na kanale Kryminalne Opowieści Świat, wyodrębnionym z kanału YouTube Podejrzani, przenosimy się do Japonii, aby opowiedzieć o wywodzącej się stamtąd mafii Jakuzie. Jakuza to znane na całym świecie określenie na japońskie syndykaty przestępcze o zasięgu międzynarodowym, ale i członków tych syndykatów, nazywanych inaczej Gokudo, co można tłumaczyć jako ekstremalna ścieżka. Japońskie organa ścigania, a na ich zlecenie także tamtejsze media, nazywają Jakuzę Hakarikidan, czyli grupami stosującymi przemoc. Sami członkowie Jakuzy mówią natomiast o syndykatach Ninkyo Dantei, organizacja rycerska. Sama nazwa Jakuza pochodzi od tradycyjnej japońskiej gry karcianej Ohiokabu. Losuje się w niej 3 karty, dążąc do tego, by ich suma wynosiła 9. Jeżeli suma przekroczy 10, za wynik uważa się tylko drugą cyfrę z sumy. Tak, losując karty o sumie 10, ma się 0 punktów. Podobnie, gdy wylosuje się karty 8, 9 i 3, po japońsku czytane Yakusa, które dają sumę 20, ma się 0 punktów, co stanowi najgorszą możliwą opcję. Tamtejszych gangsterów czy mafiozów, bo tak w naszym europejskim rozumieniu traktuje się japońską jakuzę, obowiązuje ścisły kodeks postępowania, zawierający w sobie szereg rytuałów. Można tutaj jako przykład podać amputację czubka małego lewego palca czy charakterystyczne tatuaże pokrywające niekiedy prawie całe ciało członka jakuzy. Do dziś organizacja ta uchodzi za jedną z najbogatszych struktur mafijnych na świecie, choć jednocześnie uważa się, że czasy jej świetności dawno minęły. Niegdyś bowiem Jakuza prowadziła działalność na międzynarodową skalę. Była szeroko obecna w mediach, a nawet w porozumieniu z nią tworzono filmy na jej temat. Na początku lat 60. XX wieku organy ścigania szacowały, że Jakuza może liczyć przeszło 200 tysięcy członków. Obecnie liczba ta na rok 2021 według Japońskiej Narodowej Agencji Policji to nieco ponad 12 tysięcy osób. Różnice te tłumaczy się wejściem w życie w 1992 roku ustawy o zapobieganiu przestępczości zorganizowanej, a także zmianami gospodarczymi, prawnymi i społecznymi, które z jednej strony pozwalają legalnie zarabiać satysfakcjonujące pieniądze, a z drugiej odstraszają od wstąpienia na drogę przestępczą. Co jednak ciekawe, sama przynależność do jakuzy nie podlega karze. Mechanizm prewencyjny ma natomiast stanowić utrudnianie czerpania korzyści z popełniania przestępstw i zaostrzenie odpowiedzialności karnej za poszczególne przestępstwa. Skąd jednak wzięła się jakuza? Trudno odpowiedzieć na to pytanie jednoznacznie, natomiast przyjmuje się, że prekursorami dzisiejszych członków jakuzy byli członkowie 2 klas społecznych obecnych w Japonii w okresie Edo od 1603 do 1867 roku. Pod rządami szogunatu Tokugawa, kiedy kraj doświadczał wzrostu gospodarczego, ścisłego porządku społecznego, izolacyjnej polityki zagranicznej, stabilności populacji, pokoju i skupienia na kulturze oraz sztuce. Pierwsza z tych klas społecznych określana była mianem tekija. Handlowali oni towarami kradzionymi, podrabianymi lub bardzo niskiej jakości. Druga zaś to bakuto, którzy organizowali lub brali udział w grach hazardowych. Tekija, uważani za jedną z najniższych klas społecznych, zaczęli tworzyć własne organizacje, które z czasem przejęły część czynności administracyjnych regulujących handel. I tak przydzielali oni innym handlarzom stoiska podczas targów, a także zapewniali im ochronę, za co ci musieli płacić czynsz na rzecz tekija. Do złudzenia przypominało to znane w Europie haracze, oddawane przez przedsiębiorców członkom zorganizowanych grup przestępczych. Handlarze należący do klasy tekija stanowili świetnie zorganizowaną, hierarchiczną grupę, którą śmiało można nazwać gangiem. Na jej czele stał szef, Oyabun, a zwykłych członków określano mianem kobun. Struktura ta odnosiła się do rodziny w tradycji japońskiej, gdzie Oyabun był ojcem zastępczym, a kobun jego przysposobionymi dziećmi. Co ciekawe, w okresie Edo władze oficjalnie uznały istnienie i funkcjonowanie klasy tekija. W ten sposób szef czyli Ojabun, zyskał uprawnienia nadzorcy i prawa niemal takie jak samuraj, czyli członek klasy oficerskiej i dziedziczny szlachcic wojskowy. Dzięki temu Ojabun mógł nosić parę tradycyjnych wykonanych japońskich mieczy Daiso, a do tego posiadał nazwisko. Co tyczy się klasy Bakuto, czyli organizatorów lub uczestników gier hazardowych, ich pozycja była znacznie niższa, jako że hazard pozostawał niezgodny z prawem. Tworzyli oni nielegalne kasyna, odpowiednik europejskich szulerni, najczęściej w opuszczonych świątyniach czy kapliczkach, w miejscach mało rzucających się w oczy, na obrzeżach miast lub na wsiach. Większość z takich nielegalnych kasyn zarabiała udzielając graczom pożyczek. Miała też własną ochronę, która w razie potrzeby radziła sobie z niepokornymi klientami czy egzekwowała zwrot należności. Cała klasa Bakuto i jej działalność była negatywnie postrzegana w japońskim społeczeństwie, co przeniosło się także na wizerunek Jakuzy jako organizacji mafijnej, która to przecież swoją nazwę wzięła zresztą od jednej z gier karcianych. Nawiązania do klas Tekija i Bakuto, mimo zróżnicowania dzisiejszej Jakuzy, są widoczne w rytuałach inicjacyjnych poszczególnych gangów, jak i w nazewnictwie. Dla przykładu gangi czerpiące korzyści z nielegalnego hazardu wciąż określają siebie jako Bakuto. Warto też wspomnieć, że obszarem, z którego rekrutuje się najwięcej członków Jakuzy, okazuje się wyspa Kyushu, trzecia pod kątem powierzchni z czterech głównych wysp Japonii. Przywódcy dwóch największych klanów w ramach Yamaguchi-gumi, najpotężniejszego syndykatu Jakuzy, pochodzą właśnie z Kyushu. To tam także Fukuoka, północna część wyspy, ma największą liczbę klanów spośród wszystkich prefektur w Japonii. Jak już wspominaliśmy, formując się Jakuza w swojej strukturze, oparła się o tradycyjną japońską hierarchię, w której szefem jest Ojabun, ojciec zastępczy, a żołnierzami Kobun, przysposobione dzieci. Wiele lat później opracowano wewnętrzny kodeks Jingi, z języka japońskiego oznacza sprawiedliwość i obowiązek, który ustalał, że nadrzędnymi wartościami w życiu każdego członka Jakuzy powinny być lojalność i szacunek. Rytuałem, który łączył szefa i żołnierza, było symboliczne wypicie sake, tradycyjnego japońskiego wina ryżowego, z jednego kielicha. Nie była to jednak ceremonia stosowana tylko w Jakuzie, ale choćby podczas tradycyjnych wesel w opartej na japońskiej mitologii religii nazywanej szintoizmem. Działalność i strukturę Jakuzy bez wątpienia zaburzyła II wojna światowa, podczas której zatarły się podziały na klasy Tekija, Bakuto i inne, jako że wszyscy Japończycy skupiali się na działaniach wojennych, a do tego podlegali kontroli rządu wojskowego. Po II wojnie światowej Jakuza zaczęła odbudowywać swoje wpływy. Jej członkowie pochodzili już wówczas z bardzo różnorodnych środowisk. Istnieje wiele legend opowiadających o tym, jak organizacja przygarniała synów porzucanych lub wygnanych przez rodziców. W praktyce wielu późniejszych japońskich gangsterów wkraczało na drogę przestępczą już w wieku nastoletnim, jako zwykli uliczni bandyci czy członkowie Bosozuku, świetnie zorganizowanej młodzieżowej subkultury motocyklowej, mającej na koncie m.in. akty wandalizmu, łamanie przepisów drogowych i inne, niekiedy poważniejsze przestępstwa. Znaczna część członków Jakuzy wywodzi się też z Burakumin, czyli niskiej klasy społecznej złożonej z rdzennych Japończyków pochodzących ze wsi i wykonujących zawody powszechnie uważane za nieczyste, takie jak kat, grabarz, garbarz czy rzeźnik. Odnotowano też pewien odsetek etnicznych Koreańczyków w Jakuzie. Na czele klanu stoi szef, wspomniany już Ojabun lub Kumicho, głowa rodziny, który wydaje polecenia podwładnym, Kobun. Bezpośrednio pod Kumicho znajdują się Saiko Komon, starsi doradcy, i So Honbucho, szef biura. Drugi w łańcuchu dowodzenia to Wakagashira, który zarządza kilkoma gangami na danym obszarze z pomocą Fuku Honbucho, który to odpowiada za kilka gangów. Poszczególnymi gangami kierują lokalni szefowie, Shatei Gashira. Członkowie Yakuzy zwykle muszą zerwać relacje z biologiczną rodziną, aby poświęcić się i być wiernymi szefowi. W ramach klanu gangsterzy utrzymują relacje wzorowane na rodzinnych. Wstąpienie każdego członka do Yakuzy warunkuje rytuał sakazuki, współdzielenie sake. Ci, którzy otrzymali sake od Oyabuna, ojca zastępczego, należą do najbliższej rodziny i są uważani za starszych lub młodszych braci, kobun. Każdy kobun może zorganizować rytuał sakazuki jako Oyabun swojemu podwładnemu, aby utworzyć własną organizację stowarzyszoną, która z kolei może utworzyć organizację jeszcze niższego szczebla. W syndykacie Yamaguchi-gumi, który kontroluje łącznie około 2,5 tysiąca firm i 500 grup Yakuzy, istnieją powstałe w ten sposób organizacje aż do piątego szczebla. Znaczna większość uczestników Yakuzy to mężczyźni, choć od tej zasady zdarzają się wyjątki. Kobiety w organizacji to najczęściej żony szefów, nazywane Ane-san, starsza siostra. Gdy na początku lat 80. XX wieku zmarł szef syndykatu Yamaguchi-gumi, Kazuo Taoka, stała się rzecz bez precedensu. Na pewien czas syndykatem kierowała jego żona Fumiko. Yakuze przepełniają tradycyjne rytuały, takie jak wymieniane sakazuki, czyli dzielenie sake z jednego kielicha z szefem. Inny rytuał to przywoływane na początku odcięcie czubka małego lewego palca, stanowiące formę pokuty i przeprosin. Tradycyjnie nazywa się to Yubitsumae lub Otoshimae. Korzenie tej tradycji sięgają wielu lat wstecz i sztuki trzymania japońskiego miecza nazywaną Kenjutsu. Trzy dolne palce każdej dłoni służyły do mocnego ściskania miecza, a kciuk i palce wskazujące pozostawały luźne. Amputacja palców, zaczynając od małego i przechodząc w górę aż do palca wskazującego, stopniowo osłabiała chwyt miecza. Im mniej sprawny był pojedynczy samuraj, tym bardziej musiał polegać na wsparciu grupy. Co ciekawe, w niektórych przypadkach szef danego gangu może dać odciąć sobie czubek małego, lewego palca za swojego podwładnego, aby go oszczędzić. Dziś Otoshimae staje się coraz mniej popularne, jako że brak części palca może ułatwiać identyfikację danej osoby organom ścigania. Jeśli już kogoś poddano temu rytuałowi, stosuje się nawet protezy, które mają ubytek. Charakterystycznym elementem wyglądu członków Yakuzy są kolorowe, rozbudowane tatuaże, irezumi, pokrywające większość ciała, w tym genitalia. Istota tatuowania polega na tym, że rysunki na ciele powstają ręcznie, bez użycia żadnych urządzeń elektrycznych, za to z wykorzystaniem igły z zaostrzonego pędu bambusa lub ze stali. To rozwiązanie bardzo drogie, długotrwałe i bolesne, co ma pokazać, że gangster to człowiek majętny, cierpliwy, a przede wszystkim niebywale wytrzymały. Na co dzień uczestnicy Yakuzy ukrywają tatuaże pod koszulami z długim rękawem i wysokim kołnierzem oraz spodniami z długimi nogawkami. Jedną z nielicznych sytuacji, kiedy pokazują tatuaże innym, stanowi moment gry w karty Oihokabu, tej, od której wzięła się nazwa Yakuza. Nowi członkowie dołączający do syndykatu niekiedy muszą pokazać tatuaże wykonane w dolnej części ciała. Aktualnie Yakuza to wiele syndykatów, które razem tworzą jedną z największych zorganizowanych grup przestępczych o charakterze mafijnym na świecie. Największy syndykat to Yamaguchi-gumi, stanowiący 30% całej Yakuzy w Japonii i liczący według stanu na 2020 rok 8200 członków. Siedziba syndykatu to Kobe, siódme co do wielkości miasto Japonii. Stamtąd grupa kieruje działalnością przestępczą w całym kraju, a także innych częściach Azji oraz w Stanach Zjednoczonych. Obecnym szefem Oyabun Yamaguchi-gumi jest Shinobu Tsukasa, znany też jako Kenichi Shinoda, który zintensyfikował działalność swojego syndykatu w Tokio, gdzie zwykle obecność Yamaguchi-gumi była ograniczona. Organizacja ta stała się tak popularna, że choćby w Korei czy Chinach więcej osób, jako określenie japońskiego gangstera, stosuje właśnie sformułowanie Yamaguchi-gumi, a nie Yakuza. Tento syndykat stał się też inspiracją dla wielu produkcji filmowych. Najbardziej znanym szefem syndykatu był Kazuo Taoka, odpowiedzialny za znaczący rozwój organizacji w XX wieku. Drugi pod kątem liczebności syndykat Yakuzy, mający blisko 4200 członków, to Sumiyoshi Kai. W praktyce organizacja ta to konfederacja mniejszych gangów. Rolę obecnego szefa pełni Isao Seki, choć w porównaniu z Yamaguchi Gumi hierarchia i struktura zarządzania okazuje się tutaj dość mocno rozluźniona. Trzecie miejsce wśród syndykatów tworzących Yakuzę z ilością około 3300 członków zajmuje Inagawa Kai z siedzibą w okolicach Tokio i Yokohamy. To jedna z pierwszych organizacji Yakuzy, która ze swoją działalnością wyszła poza granice Japonii. Od lat 60. Yakuza miała rozwijać biznes w sektorze usług seksualnych oraz handlu środkami odurzającymi w Azji Południowo-Wschodniej, Tajlandia, Filipiny, Wietnam, gdzie utrzymuje swoje wpływy do dziś. Członkowie Yakuzy działali i działają także w Chinach, na Tajwanie, w Korei Południowej, a nawet w Korei Północnej. Japońscy gangsterzy mają też wiele wspólnego ze Stanami Zjednoczonymi. FBI podejrzewa, że wykorzystują oni firmy w Stanach Zjednoczonych do prania brudnych pieniędzy. Hawaje mają im zaś służyć do handlu metamfetaminą i bronią. Warto tu dodać, że aż 33% broni konfiskowanej w Japonii pochodzi właśnie ze Stanów Zjednoczonych. Obecność Yakuzy udokumentowano także m.in. w Kalifornii, Arizonie, Virginii, Chicago czy Nowym Jorku. W tym pierwszym stanie Japończycy mieli zawrzeć sojusze z koreańskimi, wietnamskimi i chińskimi grupami przestępczymi. W kontekście USA warto wspomnieć o sytuacji z 2001 roku, kiedy to agent FBI w Tokio zaaranżował dla Tadamasa Goto, przywódcy syndykatu Gotogumi, przeszczep wątroby w Stanach Zjednoczonych za przekazanie informacji o obecności w Ameryce przedstawicieli syndykatu Yamaguchi Gumi. Operacje te przeprowadzono poza wiedzą japońskiej Narodowej Agencji Policji. Gdy na trop afery wpadł dziennikarz śledczy, otrzymał on groźby od Goto, po których objęto go ochroną zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i w Japonii. Uchwalona w 1991, a obowiązująca od 1992 roku w Japonii, ustawa o zapobieganiu przestępczości zorganizowanej wprowadziła na określenie szczególnie niebezpiecznych gangów termin Hakarikidan, oznaczający grupy stosujące przemoc. Tak w oficjalnej narracji określają poszczególne organizacje organy ścigania oraz media. Za Hakarikidan uważa się gangi, które mają szerokie wpływy, dzięki którym prowadzą dochodowe interesy. Na ich czele stoi jeden szef, a większość członków była wcześniej notowana za rozmaite przestępstwa. Najczęściej mają one bardzo długą historię, sięgającą jeszcze czasów przed II wojną światową, choć istnieją od tego wyjątki, jak brutalny syndykat Dojinkai, który uznano za Hakarikidan już 2 lata po jego powstaniu. Prefektury Komisji Bezpieczeństwa Publicznego wpisały do tej pory na listę Hakarikidan 24 syndykaty. Najwięcej działa ich w prefekturze Fukuoka na wyspie Kyushu. Na początku wspominaliśmy, że sama przynależność do Yakuzy nie podlega karze. Wszystko dlatego, że po wejściu w życie ustawy o zapobieganiu przestępczości zorganizowanej, wiele syndykatów przekształciło się w taki sposób, by działać przynajmniej po części legalnie. Tak wygląda to od lat do dziś. Jako przykład można podać trzęsienie ziemi, które nawiedziło Kobe w 1995 roku. Jako że była to siedziba syndykatu Yamaguchi Gumi, jego szefowie zaangażowali się w akcję ratunkową, używając do tego nawet własnych śmigłowców. Okazało się to działaniem szybszym i skuteczniejszym niż w wykonaniu oficjalnych, lokalnych władz. Yakuza pomagała także w 2011 roku po trzęsieniu ziemi i tsunami w japońskim regionie Tohoku. Z drugiej strony, grupy wchodzące w skład Yakuzy prowadzą też działalność stricte przestępczą. Choć jedna z zasad wielu syndykatów głosi, że nie handlują środkami odurzającymi, brutalny syndykat Dojinkai zarabia na tym ogromne pieniądze. Swoją drogą, jako ciekawostkę, można wskazać tutaj fakt, że w 1997 roku jeden z członków Yakuzy wpadł podczas przemytu 4 kg heroiny do Kanady. Inne gangi na szeroką skalę handlują ludźmi. Głównie dotyka to młodych Filipinek, które trafiają w Japonii do agencji towarzyskich. Kolejne źródło zarobku Yakuzy to sokaja, czyli dość specyficzny sposób wymuszania haraczy, których ofiarą padają nie małe, lokalne firmy, ale akcjonariusze dużych korporacji. Efektem często bywa oddanie części akcji gangsterom, dzięki czemu zyskują oni prawo do udziału w zgromadzeniu akcjonariuszy i decydowaniu o losach korporacji. Podobne działania odbywają się w branży nieruchomości i finansowej, gdzie yageya namawiają właścicieli małych nieruchomości do ich sprzedaży, aby na zyskanym w ten sposób terenie firmy powiązane z Yakuzą mogły realizować znacznie większe inwestycje. Yakuza inwestuje też wielkie pieniądze w legalne firmy. Japońska Komisja Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych zidentyfikowała co najmniej 50 takich podmiotów, a w 2008 roku Giełda Papierów Wartościowych w Osace zapowiedziała usunięcie z giełdy spółek powiązanych z Yakuzą. 24 sierpnia 2021 roku Nomura Satoru, pochodzący z prefektury Fukuoka, szef syndykatu Kudokai, jako pierwszy przywódca Yakuzy w historii został skazany na karę śmierci poprzez uduszenie za udział w jednym zabójstwie i napady na 3 osoby. Zatrzymano go we wrześniu 2014 roku pod zarzutem zastrzelenia byłego szefa firmy rybackiej Skita Kyushu z 1998 roku. Potem dołączyły do tego zarzuty zlecenia postrzelenia w 2012 roku byłego funkcjonariusza policji, który rozpracowywał pod przykryciem syndykat Kudokai, dźgnięcia nożem i usiłowanie zabójstwa pielęgniarki z 2013 roku, kiedy był niezadowolony z wyniku operacji plastycznej oraz dźgnięcia nożem i usiłowania zabójstwa dentysty. Po wyroku skazującym Satoru odwołał się. Postępowanie wciąż trwa. To wszystko na dzisiaj. Jeśli zaciekawił Was kolejny odcinek na kanale Kryminalne Opowieści Świat o Yakuzie, czyli japońskiej mafii, zachęcamy do oglądania kolejnych wydań tej serii. Możecie też zostawić pod tym materiałem łapkę w górę i podzielić się swoimi opiniami w komentarzach poniżej. Zapraszamy do zasubskrybowania kanałów Kryminalne Opowieści Świat oraz Podejrzani, a także do kliknięcia ikony dzwonka, aby nie przegapić żadnych nowych materiałów. O Yakuzie można także posłuchać w formie podcastu Kryminalne Opowieści na platformach Spotify, Apple Podcast oraz Empik Go. Zachęcamy również do skorzystania z opcji wspierania kanału YouTube Podejrzani, za co można zyskać wiele bonusów i nagród, takich jak wcześniejszy dostęp do nowych materiałów czy specjalnej serii reportaży i wywiadów tylko dla wspierających. Do zobaczenia wkrótce. Czytał Maciej Marcinkowski.